Dzień dobry Państwu, Lechia Podcast, odcinek 36, Stanisław Kaczorowski oraz Maciej Głąbiowski. Na początek małe wyjaśnienie. Mieliśmy drobne problemy techniczne na początku naszej transmisji na żywo, w związku z czym pierwsze 3 minuty nagrania są ucięte. Natomiast była to tylko taka rozgrzewka, więc to co najciekawsze jak najbardziej się zachowało. Zapraszam serdecznie do słuchania.
Ale w ogóle tak. Generalnie jest pozytywnie, no tak jak było wcześniej niepozytywnie, teraz jest pozytywnie, jest 23 kolejki, czwarte miejsce z jakąś tam szansą na wskoczenie na podium, no piękna sprawa, no nikt by się nie spodziewał tego.
Tak, no właśnie, utrzymujemy już, się w tej czołówce, nie?
Już zwolniliśmy prawie stokowca, a tu jednak się dostał ultimatum ode mnie i od razu gra się polepszyła. Mogłem wcześniej, kurczę, nie pomyślałem o tym.
No zgadza się, właśnie ja też... No miałem jasno wyrobione zdanie w lutym po tym meczu pucharowym przegranym, że tutaj coś się już wyczerpało i należy zmienić trenera. No ale jednak zostaliśmy...
Trudno eksperci, powiedzieć.
Eksperci zostali wyjaśnieni.
Internetowi eksperci wyjaśnieni, raz, dwa.
Tak, dokładnie. Internetowi patoeksperci zostali wyjaśnieni. Dobrze, może po kolei porozmawiajmy sobie o poszczególnych piłkarzach. To oduszanie możemy powiedzieć. Chyba nie za wiele, no bo był po prostu solidny, bez zastrzeżeń. Przy golu nie miał za bardzo nic do powiedzenia. Zrobił, co miał zrobić, a bramki... za bramkę nie można go winić, chyba, nie?
No nie, ale też te strzały Zagłębia nie były jakieś takie wymagania. Może oprócz jednego, tam chyba Starzyński strzelał i ta piłka tak na końcu została rotacji, on się rzucił chyba w prawo i w lewo jeszcze wyciągnął ręce. To chyba był taki... dosyć mocny i dosyć mocno podkręcony strzał i to był taki chyba najgroźniejszy, a reszty jakoś nie pamiętam, żebym jakoś tam...
Zgadza się, to uderzenie Starzyńskiego jest do odnotowania właściwie, interwencja przy tym uderzeniu jak najbardziej, natomiast no Duszan po prostu robił swoje, no pewny punkt drużyny. Dalej idźmy.
No jeśli chodzi o obronę, to na pewno na plus bardzo Konrado, który bardzo fajnie kolejny mecz zagrał. Super się dogadywał z Żarko. Nie wiem, czy o Żarko możesz publicznie mówić, czy to jest jakiś zakaz wypowiedzi, czy nie,
mogę,
ale,
mogę,
ale bardzo fajnie ta lewa strona, bardzo ta lewa strona chodziła. No, środek Malocza to chyba man of the match trochę taki. Też niesamowity wzrost formy. Toberts, tak zwany... Coś tam, on przy tej bramce, nie? Zostawił chyba. Tam się trochę zwolnił i zostawił tego typa? Nie, to Gajos był. Ale przy tej ostatniej akcji, gdzie mogła być bramka, to chyba zostawił. Szysz strzelał chyba, tak? Znaczy strzelał, tak, próbował strzelać. Tak. To chyba Toberts go zostawił, więc. Ale i tak super, no. Znaczy, no, jakoś nie kojarzę, że były jakieś sytuacje, które jakoś tam bardziej zawalił. Jakby Malocza nie trafił, to by prawdopodobnie Toberts był.
Możliwe, chociaż nie wiem, właśnie on się chyba minął.
Chociaż Toberts tak, no, ale generalnie ale fajnie, że taki obrońców ten ciąg też.
Tak,
ofensywnie.
Tak.
Defensywnie, nie, to są ofensywnie obrońcy, to zawsze fajnie.
Zawsze spoko, nie? No zgadza się. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jeśli chodzi po kolei o Konrado, no to zarówno dobrze z tyłu, jak i z przodu. To co powiedziałeś, bardzo dobra współpraca z Żarko, fajnie im się akcje układały, dobrze to się zazębiało.
Trochę tam niedokładnych podań było, trochę strat, ale nie ma jakichś tam tragedii, nie?
No to jest dwóch zawodników, którzy mam wrażenie pasują do siebie, pasują do gry kombinacyjnej, na swoim miejscu na boisku też. Dla Konrado lewa obrona to nie jest nic nowego. Żarko też na swojej pozycji bardzo dobrze się czuł. Obaj bardzo dynamiczni.
No, Konrado najszybszy w meczu, tak. No.
Konrado najszybszy w meczu. I sporo sprintów, bo 14 to jest drugi wynik u nas w drużynie, a pierwszy wynik w drużynie 17 sprintów to Żarko.
Oczywiście. Lewa strona chodziła pięknie.
Tak, była bardzo, bardzo dynamiczna i też dobrze się te akcje zazębiały. Jeśli chodzi jeszcze o Konrado, to warto właśnie wyróżnić nie tylko jego akcje ofensywne, ale bardzo dobrze też było z tyłu. 4 na 4 udane odbiory w statystykach widnieje. więc bardzo ładny wynik, skuteczność odbiorów wzorowa, do tego 69% wygranych pojedynków, też bardzo dobry wynik, więc pewny punkt drużyny. No i jeszcze jedna taka ciekawostka statystyczna, którą odgrzebałem. Według statystyk tych, które dostarcza Ekstraklasa, Zagłębiu udał się tylko jeden atak tą naszą lewą stroną, czyli ich prawą, na 29 prób. Z tego co,
no faktycznie 3%, no tak, nieźle.
Z tego co wiem, chodzi tutaj o ataki zakończone strzałem i wtedy są uznawane za udane. Więc to jest taka, no można się z tym zgodzić, można się nie zgodzić. Atak może być udany, ale gdzieś tam w ostatniej chwili ktoś nie trafi w piłkę i no ale to są statystyki.
No taka metodologia tak. Jest, no.
Tak, zgadza się. No, ale jednak 1 na 29 to jest...
No niespotykane. Niespotykane.
My mamy jakieś informacje, że tą lewą stroną przedrzeć się było ciężko. Więc bardzo dobry występ Konrado, naprawdę. A
z drugiej strony też nie tak źle, bo 3 z 22 prób. Więc też ta obrona dawała radę. Tutaj
tak, obrona dawała radę jeszcze, jeśli chodzi o stoperów, no to o Maloczy, no tak, zgadzam się z tym, że zawodnik spotkania. Bramka, wiele udanych interwencji, dobrze grał na wyprzedzenie. Generalnie właściwie bezbłędny. Raz się tam dał nawinąć, tak jak w ślizg robił w polu karnym, no ale on musiał robić ten ślizg, moim zdaniem. To była taka interwencja ratunkowa. I później chyba Tobers w drugim tempie zablokował ten strzał, nie jestem pewien, nie pamiętam. Więc to jeden taki moment, gdzie Malocza dał się nawinąć. A poza tym super, naprawdę jestem w szoku i trochę nie poznaję, znaczy poznaję starego Mario, a nie poznaję tego z początku sezonu.
No trudno.
Jakaś totalna przemiana. Natomiast Tobers solidnie, no choć bez szału, no to też o tym powiedziałeś, robił po prostu co do niego należało, jakieś tam drobne błędy były. Też zwróciłem uwagę, że ten rzut rożny, po którym straciliśmy gola przed przerwą, to tak coś mi się kojarzy, że właśnie Tobers wybijał piłkę i chyba mógł to zrobić lepiej, czy jakoś zblokować strzał, nie pamiętam. W tej chwili miałem wrażenie, że Tobers mógł tam się lepiej zachować i mogliśmy uniknąć tego rzutu rożnego, ale to jest takie wyciąganie troszkę na siłę ewentualnych błędów. Więc to o Tobersie, ale zapomnieliśmy, Mariusz Łapiński na czacie nam przypomina o Kopaczu.
Tak, przerwałeś mnie, no.
Przerwałem ci, widzisz, ja słucham tylko siebie, przepraszam.
No dobrze, ja też czasami lubię posłuchać inteligentnych. Nie, no Kopacz to tak, znaczy Kopacz mi się bardzo podobało też w ofensywie jego zagrania, tutaj bardzo skuteczny, 6 na 6 udanych dryblingów, jakoś Dribling powiem szczerze, nie poznawałem szczerze mówiąc go, nie, w tym meczu.
Znaczy wiesz co, no my to widzimy w tych meczach ostatnich, kiedy on gra na prawej obronie, ale mam wrażenie, że to za każdym razem jest zaskakujące, że mu się te dryblingi udają. Nie wiem, z czego to wynika, czy chodzi o jego warunki fizyczne, no bo to nawet dziwnie, trochę śmiesznie wygląda, jak taka tyczka pędzi prawą stroną i mija jak tyczki właśnie rywali. Nie, no nie. Jest to taki, no ma warunki fizyczne wybitnie niesprzyjające tego rodzaju grze.
Ale to jest ekstraklasa, nie? Tutaj można się wykazywać.
Tak,
no i też jeszcze jedna rzecz, którą tutaj warto zauważyć, to to, że 11 z 12 pojedynków wygrał, więc też był
bardzo dobry.
Maszyna.
Super, naprawdę, no poda tylko trochę Karola Fili, no bo to jednak niemal wychowanek, bo on chyba z Nowego Dworu jest, prawda? Tam w Żuławach Nowy Dwór chyba zaczyna. I trochę go szkoda, bo miał tutaj dobry moment, a przydarzył mu się taki spadek formy i no Kopacz teraz no nie wygląda na kogoś, kto miałby oddać miejsce w wyjściowym składzie. Szczególnie, że Fila wchodzi w tym meczu na końcówkę i jedyne, czego go zapamiętałem, to idiotyczny faul przed polem karnym. z którego był groźny rzut wolny w końcówce meczu. Takich rzeczy się nie robi, takich rzeczy należy unikać. A tutaj Fila wchodzi i melduje się właśnie takim głupim zagraniem. No jest to...
No oprócz tego 0 z 1 wygranych pojedynków i 0 z 1 odbiorów, więc to nie był tego najlepszy, no najlepsze 7 minut w życiu.
Ten odbiór to właśnie chyba ten faul. Nieudany odbiór to chyba właśnie był ten faul. No więc cienko. No dobra, ale idźmy dalej, bo mamy środek pomocy. Szczególnie ci bardziej defensywni zawodnicy, czyli Biegański i Makowski.
No Biegański dużo biegał.
Tak, dużo taki biegał, 12 kilometrów równo, ale mam wrażenie, że oni się świetnie uzupełniali, dobrze się dogadywali, mimo że chyba pierwszy raz grali w takim obok siebie.
Też nie kojarzę, żeby grali wcześniej w takim zestawieniu. Biegański znowu wysoka forma, wysoka skuteczność tych właśnie defensywnych, coś tam, jakieś próby strzałów zza pola karnego, niestety ciągle niecelne.
Ktoś mu to nie wychodziło.
Natomiast mi się bardzo też Tomek Makowski podał. To był chyba jeden z jego najlepszych, jak nie najlepszy mecz. Ostatnich jego meczów, bo tam nie zawsze grał, ale naprawdę no, widać, że mu ta przerwa chyba dobrze zrobiła.
On w tym roku, jak wchodzi i gra, to gra dobrze. Ja już wcześniej na to zwracałem uwagę. On jest cały czas postrzegany poprzez pryzmat tych występów jesiennych. Wrażenie i tej formy, którą wtedy prezentował, no bo wtedy grał częściej się ta jego forma, dyspozycja aktualna rzucała w oczy, a była ona no, niska po prostu i jakby cały czas w głowie mamy siłą rzeczy te występy jesienne, ale w tym roku on gra rzadko, ale jak gra, to gra dobrze moim zdaniem. Nie są to występy wybitne, ale solidne. Wczoraj też dużo celnych podań, dobry w defensywie, naprawdę nie było się do czego przyczepić przy Tomku i taki zawodnik jak najbardziej bardzo, bardzo cenny jest dla drużyny. I właśnie z Biegańskim fajnie się w defensywie uzupełniali i ten środek Zagłębia no, funkcjonował dużo gorzej niż oni by chcieli tak naprawdę. Oni bardzo, bardzo chcieli forsować te akcje środkiem. Trochę im się to udawało, ale generalnie Starzyński był trochę, miał kłopoty. Miał kłopoty i to właśnie zasługa Biegańskiego i Makowskiego, którzy w tym środku bardzo mocno pracowali. I fajnie, że udało się ten sektor dzięki temu opanować. I jeżeli sobie myślimy na przykład o kolejnym meczu, ja nie mam nic przeciwko, żeby w środku pola zaczęła trójka Biegański, Makowski, Kubicki.
No to mogłoby być ciekawe. No też Kubicki bardzo fajnie z ławki wszedł i się pokazał.
Tak, o tym jeszcze zaraz powiemy. Wczoraj dobrze to wyglądało. No jedynym takim ogniwem, który do tej całej układanki nie pasował, był niestety Maciej Gajos, moim zdaniem.
No tak, to akurat uważam, że to jego najgorszy mecz i też on najgorszy w całej drużynie chyba był, tak mi się
wydaje. Tak, najsłabszy w Lechii. Tak
no bramka ewidentnie jego, zostawił obrońcę. Rogi dobrze bił, no tak, to trzeba przyznać, tak, że to akurat mu dobrze szło, ale też... No niczym się nie wyróżnił, powiem szczerze. Jak czasami tam przybyłyski, to w tym meczu nie pokazał się z żadnej dobrej strony. Pojedynki przeważnie przegrywał, tylko 3 z 13 wygrane.
No właśnie, to jest w ogóle 3 wygrane pojedynki na 13. To jest
0 odzyskanych piłek, 6 straconych. No nie był to jego dobry mecz, no na pewno. I na pewno dużo Lechia zyskała, jak on zszedł i
było widać kosmiczną różnicę. Znaczy, na pewno Maćkowi trzeba oddać, naprawdę te dośrodkowania ze stałych fragmentów były bardzo dobre. Naprawdę. Dużo zagrożenia, często te nasze stałe fragmenty kończyły się strzałami.
Lepiej niż Pietrzak, trzeba przyznać. Chociaż to też różnie.
Różnie. Pietrzak raz ma taki dzień, że kapitalnie bije.
A właśnie, pytanie jeszcze odnośnie obrońców. Komu będzie trudniej wrócić do składu? Pietrzakowi czy Fili?
Fili zdecydowanie, nie. Myślę, że Pietrzak prędzej czy później sobie zagra i wróci do tego pierwszego składu, chociaż faktycznie Zaczęło się, kurczę, w którym to meczu było, że on dostał żółtą kartkę i zszedł w przerwie? Czy to był mecz?
Nie wiem.
Z Wisłą.
Tak.
Tak, z Wisłą. I wtedy zaczęło się tak, nie wiem, czy już później Konrado zaczynał, nie pamiętam. W każdym razie słabo to wtedy wyglądało w wykonaniu Pietrzaka i jakby nic dziwnego, że Konrado, który wszedł za niego do składu i zaczął i wyglądał bardzo dobrze, no wygryzł go z tej z jedenastki. Natomiast myślę, że Pietrzak no, ma wystarczające umiejętności, żeby tutaj
Panie, że jest rywalizacja, to na pewno może coś no tak, dobrego wyjść.
W którymś odcinku nawet pytania były, no czy Pietrzak będzie grał do końca, tak? W każdym meczu będzie grał. No, jak widać nie, no bo okazuje się, że mamy. Ta lewa strona jest mocno obsadzona, pewnie jakby nie było Konrado, to i Żarko mógłby zagrać na lewej obronie. Więc nie
tam
ma.
Tam czasami tak. Nawet zostało trochę z tyłu, nie? Konrado wylatywał do przodu.
Tak, tak, Konrado szedł do przodu, a Żarko zostało z tyłu. Więc dobrze to wyglądało, no i właśnie może mieć... No Pietrzak na pewno tak od razu sobie nie wskoczy, tylko chciał na to zapracować, ale pewnie prędzej czy później... Przepraszam za hałasy ewentualne, jeżeli...
No, tutaj Pietrzak był... skoczył.
Tak. Więc tak. Coś jeszcze o Gajosie? No tak, właśnie pod nieobecność Pietrzaka dobrze te stałe fragmenty wykonywał. Natomiast no, był poza tym niewidoczny po prostu. Niewidoczny, mało. W ogóle prób podań miał chyba tylko 19, jak to pamiętam.
Tak,
bez strzału w ogóle, bez kluczowego podania. A to jest jednak środkowy pomocnik, który grał...
Teoretycznie.
Najwyżej z tej trójki środkowych pomocników, więc... No, bardzo słabo. No i te trzy wygrane pojedynki na 13, nic dziwnego, że szybko zszedł. No a Jarek Kubicki, który zagrał jedynie pół godziny, to kapitalną zmianę. Był dużo bardziej produktywny niż Gajos. Zaliczył w ciągu tych 30 minut zaliczył trzy celne podania kluczowe. Najwięcej w całej drużynie. Wszystkie próby tych podań kluczowych były udane. No i miał piękną asystę, no świetne dośrodkowanie, w ogóle Żarko bardzo dobrze się zachował przy, może jak sobie powtórkę odpalicie tego gola, to Żarko w dobrym momencie jakby się zatrzymał, wycofał trochę, został na tym długim słupku, obrońca tego nie zauważył i Żarko został zupełnie sam, a Kubicki...
Trochę podobna bramka do Zagłębia.
Tak, tak, zgadza się, bo też właśnie zawodnik na długim słupku, dalszym słupku. Jak mi trener Czajka na Twitterze wczoraj poprawił, na dalszym słupku, na długim słupku.
Może są, chyba równe są te słupki. Chociaż to różnie pewnie, zależy jak to tam było robione, nie?
No, zależy kto robił. Jakiś majster z Bąkowa, to może być różnie.
Nie, te bramki to robi firma Interplastic, ona jest z...
Dziku.
Nie, jest tutaj gdzieś z Chwaszczyny, ale na drogę na Chwaszcz. Pan Roger Połtawski, nie pamiętam nazwisko się nazywa, ale to chyba Interplastic firma robi, z tego co pamiętam, te bramki, więc raczej powinny być różne, bo to tam...
Maćku, zapłacili coś, czy tak tylko powiedziałeś?
Nie, po prostu kojarzę ich firmę i widziałem ich...
To było...
No dobra, pogadamy jeszcze.
Dobrze, pogadamy jeszcze. Idąc dalej, Kubicki, super, top. I mam nadzieję, że po prostu będzie w pierwszym składzie na następny mecz. Skrzydłowi. O Żarku już dużo powiedzieliśmy. Dobry występ. Oprócz gola powinien mieć też asystę. Ale no Zwolak z jednej strony miał swój dzień, z drugiej nie. I walnął w maliny. Duża jakość Żarku przy dośrodkowaniach, ale to już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te dośrodkowania są na wysokim poziomie, są celne, są dobrze bite, są odpowiedniej wysokości, mają odpowiednią siłę. To właściwie w każdym spotkaniu Żarko prezentuje jakieś dobre, celne dośrodkowanie, które stwarza zagrożenie, więc pewnie no, ma dwa gole na koncie, jeżeli będzie dalej grał w pierwszym składzie, to i asysty szybko przyjdą. Oczywiście wybiegany, najwięcej sprintów w drużynie, no i ta współpraca z Konrado, super, bo ta lewa strona naprawdę fajnie chodziła. Sama gra między, jakby chemia między piłkarzami, ale też bardzo właśnie dynamiczna była ta lewa strona. Nie wiem, czy jeszcze sobie coś o tej lewej stronie zanotowałem. Tak, właśnie miałem jeszcze zwrócić uwagę na tę naszą dysproporcję na skrzydłach. No bo mamy z jednej strony bardzo dynamicznych, wybieganych zawodników jak Conrado i Żarko, którzy są również bardzo szybcy. I są to zawodnicy, którzy grają na swoich pozycjach, tak? Czy na lewej obronie, czy na lewej pomocy, na lewej stronie przede wszystkim, na swojej stronie grają. Dobrze się tam czują, no i mają odpowiednio fizycznie są przygotowani do tego, żeby grać na tych pozycjach. A z drugiej strony mieliśmy na prawej obronie środkowego obrońcę Kopacza, na prawym skrzydle środkowego napastnika Zwolińskiego. I to widać też w statystykach, chociażby biegowych. Nasza lewa strona, czyli Conrado plus Żarko, wykonała 31 sprintów, a prawa strona tylko 12 sprintów. I tu też mamy jakby, widać, że ta nasza gra jest strasznie asymetryczna, że lewa strona właśnie jest taka szybka, wybiegana.
Nie grałeś nigdy w FM-ie asymetryczną jakąś taktyką?
Nie, właśnie zawsze jak patrzyłem na ten ekran z formacją i jak coś było asymetryczne, to strasznie mnie to gryzło. Jakiś taki mam...
Asymetrofobia, coś... no niestety, to się leczy.
Asymetrofobia, chyba coś takiego, nie? I
Mamy z prawej strony po prostu schodzącego.
No tak, no wiadomo, że...
To się wywiązuje ze swoich zadań.
Dużo schodził... Chodził do środka, Kopar też troszkę inaczej grał niż typowy prawy obrońca. No ale to mówię, to widać właśnie w statystykach nawet takich, że ta nasza gra jest bardzo asymetryczna i nawet właśnie w takich fizycznych stricte statystykach. Więc taka ciekawostka. Jeśli chodzi właśnie o prawą stronę, mamy tego Zwolińskiego, który wciąż... jakby ustawianie go na prawej stronie wciąż mnie nie przekonuje. Ogólnie jak najbardziej na plus. Piękny gol, szkoda tych zmarnowanych sytuacji. No jakby strzelił bramkę, wygraliśmy, więc nikt nie ma do niego pretensji. No ale to nie pierwszy raz, kiedy Zwolak marnuje łatwe sytuacje. I tak co, często wygląda to tak, że im łatwiejsza pozycja do strzelenia bramki, tym trudniej mu do niej
trafić.
Jest
taki Grzelczak trochę taki.
Trochę tak.
No a tutaj ciekawostkę napisał Paweł Brulewski na Twitterze, że ta bramka z Wolińskiego według... on używa...
Y-Scout.
Y-Scouta to miała 6 setnych XG, Expected Goals, czyli tylko 6 takich strzałów ze 100 teoretycznie...
Pada do bramki.
No to ciekawe, powiem szczerze, jest dosyć.
No pozycja była trudna, bo ponad...
Nie, no pozycja strzał. Trudna, strzał tak, z lewej nogi i to taki... Nie, no bardzo ładna bromeczka, no nie za tak, często
to
się...
Był, w ogóle...
Umiał uderzyć dystansu.
Tak, strzał z biegu, to jest raz, strzał z dużej odległości, to jest dwa, strzał słabszą nogą, bo Zwolnicki jest prawonożny, to jest trzy, więc no... To faktycznie nie było łatwe, nawet biorąc jeszcze takie poboczne rzeczy uwzględniając. No ale tam też zawodnicy Zagłębia troszkę mu pomogli, no bo po prostu nikt tam do niego nie doskoczył odpowiednio.
Nie, no generalnie obrona Zagłębia to był jakiś dramat, nie? W tym meczu.
No, tak. To też trzeba wziąć pod uwagę przy ocenie tego meczu, że ich obrona to był jakiś dramat totalny, no ale no też trzeba takie rzeczy umieć wykorzystywać i dobrze, że nam się to udawało. No i tak, i został nam Flavio, który był no, pracowity, lecz mało skuteczny. Powinien mieć bramkę albo dwie na koncie. Oczywiście
ja tak sobie jeszcze tylko
asystę, ale...
Jeszcze tylko kończąc temat jakby Zagłębia, bo tam nie ma co o czym o nich rozmawiać, ale w tym roku oni mają najwięcej straconych bramek z całej ligi, nie? 16.
No, oni w ogóle tak strasznie tylko 9, jakoś...
9 strzelonych. To oni są trzeci od końca. Razem z Krakowią mają 7 punktów, gorsza jest tylko Stal Mielec. Więc no tutaj ten mecz no, koniecznie trzeba było wygrać, no bo...
Trzeba było, no zgadza się.
Nie daj Boże, jakaś są... nowa miotła przyjdzie i będzie efekt tak zwany.
No, ale też są strasznie chimeryczni. No, też mieli jakieś takie mecze... kurczę, teraz sobie nie przypomnę, ale jak patrzyłem na ich wyniki, to widziałem, że jakieś tam niezłe mecze z dużą liczbą strzelonych bramek też mieli teraz jakoś niedawno. Więc no to taka drużyna troszkę nieprzewidywalna, ale no jak najbardziej należało tutaj wygrać i się utrzymać w tej czołówce i to się udało. Co jeszcze tak ogólnie patrzę jeszcze w swoje notatki, troszkę ciekawostek może.
Nie patrzę.
Duża skuteczność ogólnie dryblingów w naszym zespole, bo 75% wszystkich dryblingów było udanych. Dla porównania w Zagłębiu tylko 53%. No to świadczy po prostu o jakości piłkarskiej, o jakości też pewności siebie zawodników i no i o dniu konia Kopacza, który miał 6-6.
To no, też to nieźle.
Już mówiłem też w takim ogólnym ujęciu stałe fragmenty bardzo dobre.
O, Zagłębie wygrało 3-0 z Jagiellonią. O właśnie, to sobie tak a propos.
No właśnie. Stałe fragmenty. Mam zapisane, że chodzi tutaj o rzuty rożne i rzuty wolne w pobliżu pola karnego. Aż 5 takich stałych fragmentów z 6 kończyło się strzałem. To jest bardzo pozytywna informacja. Co więcej, nie pamiętam, gdzie to usłyszałem, czy ktoś tak skomentował, że to chyba było w studiu pomeczowym w Kanal Plus.
O Jezu, oglądałeś coś takiego?
Wiesz co, odwinąłem sobie, bo mi się nudziło i tak w ogóle był wywiad z Flavio, coś tam i rozmowa ze Stokowcem, coś tam chwilę posłuchałem. Któryś z ekspertów mówił, że rozmawiał ze Stokowcem o tych stałych fragmentach, no i ten gol maloczy, to zbieganie Flavio na krótki słupek i to zgrywanie piłki na dalszy słupek.
To ekspert kazał tak robić.
To było wszystko wyćwiczone na treningach. No jakby to był schemat taki stricte wzięty z treningu i przełożony na mecz. Flavio też w innej sytuacji coś takiego robił, tylko że wtedy nie trafił dobrze w piłkę. No ale tak, jest to coś powtarzalnego, więc i widać tę powtarzalność, widać, że te stałe fragmenty w ofensywie przynoszą efekty. Również to właśnie w statystykach mamy potwierdzenie tego. Wydaje mi się, teraz troszkę zmieniam temat, też w takim ogólnym ujęciu, że musimy trochę popracować nad kontrami. Bo nie pierwszy raz mam wrażenie, że nie wykorzystujemy po prostu przewagi na połowie przeciwnika, przestrzeni, która się tworzy przy kontrach, że często zwalniamy akcję, podajemy niedokładnie, albo w kluczowych momentach coś gubimy i gubimy się jakoś, czy no i ta akcja po prostu nie wypala.
Ale w tym akurat meczu muszę przyznać, że ja jakoś tak mi się rzuciło w oczy to też, że dużo dosyć było podań właśnie z pierwszej piłki. Ale to niekoniecznie może przy kontrach, tylko generalnie jakoś tak miałem wrażenie, że przeważnie wcześniej jakoś tak za późno były te podania, nie ten, a teraz jakby, a to może jakiś był tylko taki fragment meczu.
To ogólnie widać po Lechii taką ogólną poprawę jakościową, jeśli chodzi o konstruowanie akcji, jakby zagrywanie z pierwszej piłki też tutaj ma, też jest tego elementem. Też myślę, że drużyna po prostu jak dużo pewniej się czuje, jeżeli drużyna pewnie się czuje, to i te podania to płynniej wszystko działa, płynnie wychodzi i gra się szybciej, dokładniej, nawet można sobie pozwolić na więcej podań z pierwszej piłki. Fajnie, że to funkcjonuje dobrze. Trochę jakby nie jest to wszystko idealne jeszcze. W tej naszej grze trochę mi brakuje właśnie tej prawej strony, tego typowego skrzydłowego, no ale z drugiej strony jakby coś za coś tam. Chociaż no akurat...
Czekamy na Ciseja po prostu jednym słowem.
No czekamy na Ciseja. On by się tu na pewno przydał. Ja cały czas liczę na Sajefa, chociaż no i mnie coraz częściej on irytuje. Odnośnie jego, taki wywiad z nim czytałem dzisiaj, który mówi dziennikarzowi, że nie do końca dobrze się odnajduje w taktyce, jakby w aspektach taktycznych.
Sin Duda, nie czai.
Że taktyka w ekstraklasie trochę polega na tym, że jak najszybciej Przetransportuj piłkę w okolice pola karnego rywali. Próbuj coś tam zrobić. Po prostu. Jakaś improwizacja, jakieś tego rodzaju rzeczy. Jakby spróbujcie coś wymyślić, tego rodzaju granie. I brakuje mu schematów w ofensywie, które byłyby wypracowane. Brakuje mu czegoś takiego, żeby wiedział na przykład, że on w tym momencie pójdzie w jedną stronę, drugi zawodnik pójdzie w drugą i jakoś to się zazębi, będą wiedzieć, gdzie są na boisku, gdzie mają do siebie grać i tak dalej, żeby takie rzeczy były w fazie ofensywnej właśnie konstruowania akcji gdzieś tam już pod bramką, żeby takie rzeczy były wypracowane na treningach, że jakby w Belgii to miał i grali w ten sposób i to jest łatwiej jest po prostu zawodnikom w ofensywie. A tutaj tego nie ma, jest taka improwizacja i trochę się w tym nie może odnaleźć, poza tym granie do końca na swojej pozycji, tak trochę nie do końca mu to leży. No.
Ale to trochę widać po nim, że się frustruje trochę. Jak tam próbuje właśnie jakieś ofensywne akcje, próbuje podać, ale tu patrzy, nie ma do kogo podać, bo ja myślę, zostali z tyłu, nie?
To też z tego wynika ta jego duża liczba driblingów, nie? Może jest po prostu przyzwyczajony do jakichś tam konkretnych zachowań, konkretnych schematów i jak już nie ma tej możliwości, że wie, że gdzieś tam pójdzie mu jeden zawodnik, może do niego zagrać, no to zaczyna się dryblowanie, może tego to wynika, może to nie jest tylko taka chęć, takie zamiłowanie do dryblingu.
Bo jakby wolał gegenpressing, to do Wisły wtedy, nie?
Nie, myślę, że gegenpressing to nie, ale no, jakieś tam schematy mu chodziło. No, jestem ciekaw, jak to się rozwinie.
Jeśli nadzieję, chodzi o schematy i gegenpressing, to na pewno nie Wisła, nie?
No nie, to na pewno.
Może coś innego.
Mam nadzieję, że jakoś to jeszcze ten Stachowiec poukłada, bo no szkoda, żeby taki zawodnik się marnował jak Sajew. Umiejętnościami. A teraz on jednak od dłuższego czasu jest normalnie w treningu, a wchodzi na ostatnie 5 minut. No, zawodnik z dużymi umiejętnościami i no, wszystkich na boisku oczywiście nie da się pomieścić, ale mam wrażenie, że jakby tego potencjału swojego jeszcze w 100% nie wykorzystujemy. Tak jak mówiłem dzisiaj, tym takim najsłabszym ogniwem do wymiany tutaj był Gajos. No ale tak, wrzucamy Kubickiego za Gajosa, no i gdzie jeszcze tego Sajefa zmieścić? Należałoby zdjąć na przykład, nie wiem, Flavio Zwolińskiego dać na szpica, a Sajew, żeby...
Ale bym chętnie taki mecz zobaczył, powiem szczerze. No. Bo właśnie o Flavio nic nie powiedzieliśmy, szczerze mówiąc chyba.
No, coś tam powiedzieliśmy, ale też właśnie nie było takich konkretów właśnie z jego strony. Była ta nieskuteczność, tak, bo on się znajdował pod bramką. Raz udało mu się tam strącić też troszkę tam koślawo, ale strącił tak, że wyszła z tego asysta. No ale...
Ale tam blisko bramki był, nie? Bo ten strzał jakby był... No, chciał siatkę ewidentnie założyć bramkarzowi, tak, więc tam
jest ten... Nogą to zablokował.
Jakby na drugiej nodze stał, to może by się udało, a tak to znaczy...
Ale jednak sytuacja...
Mógł podać, jasne. Mógł podać też, bo...
No i zastanawiam się, czy jednak któregoś z napastników nie posadzić na ławce, no bo jednak obaj są, jakby nie patrzeć, obaj są nieskuteczni. Chociaż, no wiadomo, Flavio strzela dość często, Zwoliński teraz bramkę strzelił i to niebrzydką, ale jednak jakby nie patrzeć, obaj są nieskuteczni. I może, chociaż trener Stokowiec też dużo mówi o tym, że dla niego się liczy to, że on chce, żeby dwóch napastników było w polu karnym w momencie dośrodkowania. My często gramy skrzydłami, nasze skrzydła mają właśnie dorzucać te piłki, a w środku, w polu karnym...
Malocza może strzelić, jakby co. Albo Nalepa.
W polu karnym ma być dwóch napastników. No, nie wiem, z drugiej strony, jeżeli w polu karnym ma być dwóch napastników, to nagle nie mamy jednego skrzydłowego. Po tym skrzydłowym na papierze jest Zwoliński.
No w 12 więc... chyba nie dałoby rady to wyjść. Nie wiem, czy mogliby się skumać.
No. Więc no coś mi tu nie gra i ja chyba, jak tak się dłużej nad tym zastanawiam, to jednak nie wiem, którego z napastników, bo obaj dają dużo zespołowi. Jednego z napastników posadziłbym na ławce jednak. Wolałbym, żeby na prawym skrzydle grał nominalny skrzydłowy, taki jak Sajew, taki jak Sisej na przykład, z odpowiednią jakością.
No zobaczymy.
Tak bym to widział, zobaczymy, jakie tutaj korekty ewentualnie będzie wprowadzał trener Stokowiec. Właśnie, a jeśli chodzi o... Jezu, morda mi się nie zamyka. Przepraszam.
Nowe.
Ale akurat właśnie o trenerze Stokowcu, no to Sławek Łapiński na Twitterze podał fajną statystykę trenerów Lechii. I to są chyba, z tego co dobrze zrozumiałem, trenerzy Lechii prowadzący mecze ligowe w XXI wieku. I nie dość, że trener Stokowiec ma tych meczów najwięcej, to ma najlepszą średnią punktów na mecz. 1,71, więc...
No trudno.
Niezły wynik, naprawdę.
Dobra, czy coś jeszcze przejrzyjmy jakieś pytania?
Dobra, ja sprawdzę Twittera, ty sprawdź tego czat.
Nie, czat nam coś tutaj przycichł trochę. Brakuje nam Araka, no tak.
On coś gra w tym Rakowie? W ogóle?
No chyba na konsoli coś tam pewnie, nie? Bo,
Dobrze, to ja zacznę od pytań z Twittera. Sławek Łapiński, którego przed chwilą tutaj cytowałem. Czy Michał Nalepa powinien wrócić po kontuzji do podstawowego składu, a jeżeli tak, to za kogo? To jest takie pytanie... Nie wiemy, jak to na treningu będzie wyglądało i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o takie teoretyczne, powiedzmy, umiejętności, które my znamy, pamiętamy, czy kojarzymy ostatnią formę zawodników, to ja bym Michała Nalepę tak przywrócił do podstawowego składu za Kristersa Tobersa.
O.
Bo Tobers, jakby nie można się do niego przyczepić. Chyba był mecz, nie wiem, z Pogonią, tak, w meczu z Pogonią tam się troszeczkę przyczepiałem do Tobersa. I myślę, że no ta jego forma jest troszeczkę niższa niż na przykład forma Maloczy, więc tutaj Maloczy stawiam wyżej, a jednak na lepę stawiam wyżej niż Tobersa, ale to jest takie...
Trzeba na trzech obrońców zagrać po prostu i tyle.
No tak, trzech obrońców, czterech skrzydłowych, dwóch napastników.
No, jakoś to będzie.
Było najlepiej, nie? Dwóch bramkarzy jeszcze, bo głupio, że z latem nie gra.
No właśnie.
No ciężko to
wszystko pomieścić. Polski chyba nie pogra sobie w tym.
To też dobrze, że są takie pozycje, na których mamy ten kłopot bogactwa. No też wiadomo, w zależności od formy sytuacji, z kontuzjami, z katkami i tak dalej. Ale akurat na formę stoperów na pewno nie możemy narzekać. Ja bym na lepę jak najbardziej przywrócił do podstawowego składu. Ban od Tobersa będzie.
Oho.
Oj. Dobrze, dalej lecę, bo widzę, że na czacie chyba nic nie ma. Jeszcze sprawdzę.
Tu jest pytanie, czy została nam sałatka. Mi nie została i to jest właśnie dramat.
A ja jeszcze mam.
Ja przyjmę, ja muszę zrzutkę jakąś zrobić.
Na sałatkę?
No. A jeszcze jeszcze zawodniku nie powiedzieliśmy nic. Mateusz Żukowski.
Nie.
Specjalnie... Ban od Mateusza Żukowskiego.
A Żuko był przy piłce w ogóle?
Nie. Chyba nie.
Chyba dlatego nic o nim nie powiedzieliśmy.
Czyli nie skopał, a zero strat.
Dobra, dalej lecimy pytania z Twittera. Tomek Hatta. Łukasz Zwoliński powinien zostać na stałe skrzydłowym? Nie. Nie powinien, powinien jak najszybciej wrócić na pozycję środkowego napastnika, a na skrzydle powinien grać skrzydłowy. To już o tym mówiłem, ale zdecydowanie takie jest moje zdanie. Nie przekonuje mnie ten pomysł. Jakby rozumiem zamysł. To też w tym wczorajszym meczu wyszło, że Zwoliński tak troszkę z boku boiska przyjął piłkę, zszedł do środka i uderzył. No ale to w tych, nie wiem, trzech meczach, w których tak, czterech? Nie wiem, nie pamiętam, w których to ustawienie, w tym ustawieniu graliśmy. To była pierwsza taka sytuacja. Generalnie Łukasz z boku boiska się męczy. Fajne jest to, że znajduje się w sytuacjach strzeleckich, no ale jednak tracimy tak skrzydłowego z jednej strony. Tracimy możliwość jeszcze oskrzydlania nie tylko jedną stroną, no ale też tą drugą, gdzie też w statystykach, tak jak dzisiaj o tym mówiłem, widać te braki, więc moim zdaniem Łukasz jak najszybciej na środek ataku. Wracam do czatu. Jak dobrze, że Stokowiec was nie słucha. No też tak myślę. Też tak myślę, no bo tak naprawdę ja sobie tak gadam. Staram się brzmieć jak najbardziej mądrze, jakbym się znał na tym, ale tak naprawdę w ogóle się nie znam, ale to chyba nie o to chodzi, żeby się znać.
Nie, no przecież jakbyśmy się znali, to...
To byśmy byli w innym miejscu teraz.
Dokładnie. To byśmy byli na przykład w telewizji, nie?
Tak jest. Co to za pomysł po takim meczu? Marcin Sikorski pyta na Lepa obecnie w lepszej formie niż Tobers. Znaczy... Obecnie to on jest kontuzjowany, ale chodzi mi o formę sprzed kontuzji, tak? Tobers, mówię, ja ostatnio oglądając mecze Lechii zwracam mocną uwagę na stoperów, na te błędy i tak dalej. I właśnie jeżeli jakieś błędy dostrzegam, no to głównie jest to Tobers. Jakieś tam takie drobne rzeczy, które można by było zrobić lepiej. Gdzieś, nie wiem, wybicia piłki, że gdzieś jakaś świeca pójdzie zamiast wybić piłkę do przodu, czy uwolnić jakoś na aut. Właśnie gdzieś tam niedokładne podanie. Drobne rzeczy, ale myślę, że Nalepa by się lepiej spisał niż Tobers.
Jak przestanie tak faulować na żółte kartki, oczywiście.
No tak. Mariusz Łapiński na Twitterze pyta: macie pożyczyć 50 tysięcy do piątku, gdyż w czwartek wyjeżdżam.
A ja mam do środy tylko. A, w środę.
Ja mam 60. Sorry.
Nie mam wydać.
Czy chlejeta? Też Mariusz Łapiński. Nie. Ja jestem... W sumie jeszcze jestem chory, więc nie powinienem. Dużo leków biorę. Jestem schorowanym człowiekiem. Nie mogę.
A ty jak masz rentę, to mógłbyś stówkę pożyczyć.
Nie mam.
A. Także tego.
Cegła. Nie będę teraz liczyć. Cegła waży 2,5 kg cegły. Ile waży cegła? 2,5 kg cegły.
No przecież jest napisane. To nie umie czytać? To Tomek zadał, że nie umie czytać, tak?
Tomek.
No dobra, to co?
Co się dzieje z Hajdarem? Czekaj, jeszcze kończymy. Już kończymy.
To się jutro zrobiło.
No już się jutro zrobiło, ale kończymy. Dwa ostatnie pytania z Twittera. Co się dzieje z Hajdarem? Hajdary ma uraz, z tego co pamiętam, trener Stokowiec mówi na konferencji.
My mamy uraz do niego trochę.
A my mamy uraz do niego, bo strasznie słabo grał przed urazem. To tyle.
Może
Amayama Okutasi pyta. Czy zawojujemy Conference League?
Nie, ja najpierw chcę w ogóle zawojować konferencję, na przykład przedmeczową. Ale muszę zadać jakieś dobre pytanie.
Jutro musimy pytania wysłać. Zawojujemy? Nie wiem, na razie musimy do niej awansować. Ja nie wiem, czy awansujemy, a czy dopiero czy zawojujemy. Jakbym wiedział, to bym był bogatym człowiekiem.
Etapami tak najpierw chyba trzeba.
No, najpierw awansujmy, spokojnie, bo ta sytuacja w tabeli jest taka bardzo dynamiczna i jakby różnice między drużynami są niewielkie, punktowe, więc zobaczymy. No ja bardzo na to liczę, bo...
Ile to jest? 9 punktów, tak? Między Jagiellonią a Rakowem.
Nie mam tabeli przed oczami.
Tak, no to jest między trzecim a 12 miejscem.
Patrzę jeszcze na czat, Tomek Hatta sobie żartuje. Lechia podcast do Weszło FM.
A ósmy konto.
Żeby było, Tomku, nie wiem czy ty wiesz, ale my mieliśmy propozycję od Weszło FM.
Dostaliśmy. Z bratem przegapiliśmy, tak, ale nic by to nie zmieniło.
Tak, dostaliśmy... Przepraszam, znowu kot mi skacze po biurku. Boże, nic.
Szalony kot, duszan.
Dostaliśmy wiadomość od Pawła Paczula, na nią nie odpisaliśmy. To by całkiem dobrze podsumowało nasz stosunek do Weszło FM. Marcin Sikorski uciekł, na razie Marcin. No i co? Środek pola, Biegański, Makowski, Kałuziński. Kałuziński? Ja go nie widziałem od 3 lat. Gdzie on w ogóle jest?
Dokładnie, jest? Ja ostatni raz pamiętam jak...
Kałuziński jest pewnie tam, gdzie Egi.
Tak, ostatni raz widziałem na komunii jego chyba.
No tak. Dobra. Chyba już kończymy na dzisiaj, bo jest 3 minuty po północy. Wy jutro ludzie do pracy idźcie lepiej, albo do szkoły, a nie na tym streamie siedzicie. Jakiś dramat. Ja mam L4, to mogę.
Po nocach.
Dobra. Jesteście wspaniali, dziękuję, że z nami byliście, bo ponad 20 osób, w tym momencie 25 chyba, 25 osób.
Jezus Maria.
Dzień po meczu tam przy...
YouTube tego nie wyczynie.
Wspaniale, ja bardzo, bardzo...
Musimy kiedyś zrobić jakiś odcinek w takiej normalnej porze, nie? Ciekawe, czy było mniej na przykład, albo więcej? Nie wiem.
Zupełnie inni ludzie przyjdą.
Nie z naszej rodziny.
Tak. Dobra. Dziękujemy wam, było nam naprawdę bardzo miło dzisiaj, fajnie, że z nami byliście. Mam nadzieję, że do usłyszenia po następnym meczu.
Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. I jeszcze raz pragnę zauważyć, że bardzo fajnie, że tyle jest podcastów o Lechii. I tyle się
słuchajcie, na... tak, i, słuchajcie
i,
też
podcastów. I tyle się na nas zeruje osób na świecie.
Na Interii tego bałtyckiego komentarza sportowego, słuchajcie.
Budujemy samochody klubowe, się nazywają? Czy...
Tak, tak. Tak, słuchajcie też znajomych ze Suszenia.
Bardzo fajne takie
tak.
Podcasty, niekoniecznie patologiczne, takie jak tutaj.
Dokładnie, dokładnie. No.
Odcin i po odcinie, jak to mówią.
Tak jest. Dziękuję. I subskrybujcie ten kanał.
Subskrybujcie, bo właśnie, bo będziemy wtedy zasubskrybowani. Tak.
Mamy
wtedy
tam 92 subskrypcje, a chcielibyśmy mieć 100, więc kto jeszcze nie kliknął, niech klika i... Do usłyszenia.
Do usłyszenia Państwu.